Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Pan Bóg po godzinach.
Dobry wieczór, 2 minuty, 3 minuty po godzinie 20. Witam Państwa serdecznie, przed mikrofonem Tomasz Siniew. Zaczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie wieczorne, jak co tydzień. I dziś temat in vitro. Dwa stanowiska dwóch kościołów. Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego. A dzisiaj gośćmi w studiu Radia Doksa jest pani dr Ewa Skrabacz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ksiądz Wojciech Pracki, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Opolu, a zarazem były rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
I ksiądz profesor Piotr Morcinic z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże.
Dobry wieczór.
W tym gronie będziemy przez 1,5 godziny rozmawiali właśnie o temacie zapłodnienia pozaustrojowego. Temat ten budzi wiele kontrowersji, ale też celem tej audycji nie jest przekonanie nieprzekonanych, ani nawracanie przekonanych. Wyjaśnienie, zebranie pewnych faktów i przedstawienie ich na antenie. A to, że temat budzi wiele emocji, świadczy chociażby to, że już od 21 lat socjolodzy zastanawiają się nad tym, jakie opinie mają na temat in vitro Polacy. Pierwsze badania powstały w 1995 roku, przeprowadził je CBOS i przeprowadza co roku. I wyniki ich są zaskakujące, pani doktor.
No, pytanie, czy są zaskakujące i dla kogo, ale dodam do tego, że nie tylko od 1995 roku są przeprowadzane te badania, ale są uzupełniane o kolejne pytania i myślę, że to też jest niezły dodatek do tych badań, bo pojawiają się nowe pytania, o których w 1995 roku jeszcze nie myśleliśmy. Czyli na przykład od 2009 roku notuje się dopiero odpowiedzi na pytania dotyczące procedury in vitro w związkach nieformalnych i tej procedury dostępnej dla samotnych kobiet.
Czyli socjolodzy nadążają za zmianami w społeczeństwie.
A przynajmniej starają się je zdiagnozować. Ale to rzeczywiście ciekawe, prawda? Warto też odnotować ten moment, w którym te pytania się pojawiają, bo jak słusznie pan redaktor mówi, ktoś uznaje, że zaczynają być te kwestie istotne. Wcześniej na ten temat się nie zastanawialiśmy. No jeżeli chodzi o to poparcie dla in vitro, to ono, i pójdę tą ścieżką wytyczoną przez pana redaktora, choć się na początku fiknęłam troszkę, one są zaskakująco wysokie, to prawda. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj są niemalże najwyższe. Dzisiaj mówiąc mam na myśli 2015, bo wtedy ostatni raz były robione te badania. I wyższe były tylko wyniki w 2012 roku, ale one się kształtują na poziomie powyżej 70% zwolenników dostępności tej procedury dla małżeństw. Bo wspomniałam o tych innych pytaniach i to są już inne kategorie. Kiedy obywatele są pytani o dostępność tej procedury dla osób niebędących w związku formalnym, to wówczas odnotowujemy niejaki spadek, około 60%, co wciąż jest bardzo wysokim wynikiem. Nieco mniej chętnie przyznaje się to prawo kobietom samotnym, to w granicach 40% plus, 40 plus powiedzmy. No ale właśnie, ten ponad 70, przypomnę raz jeszcze, ponad 60 i ponad 40%. W każdej z kategorii, tylko poniżej połowy jest dla samotnych kobiet wysoko.
W trakcie tych badań doszło również pytanie o to, jak ustosunkowują się osoby praktykujące wiarę do metody in vitro. I tam też wraz z częstotliwością praktykowania wiary jakby poparcie dla metody maleje.
No myślę, że tutaj akurat nie będziemy zaskoczeni, znaczy mam nadzieję, że nie będziemy zaskoczeni, bo to się, mówiąc kolokwialnie, kupy trzyma, choć chcielibyśmy, żeby się bardziej trzymało. Ale rzeczywiście w metryczkach do tych badań, do każdych badań, pojawiają się pytania dotyczące między innymi właśnie praktyk religijnych, częstotliwości tych praktyk, bo jak inaczej ocenić zaangażowanie religijne? To jest takie no, najbardziej wymierne. Trudno pytać, czy pani wierzy bardzo, mniej, czy średnio. Czy pan, pani oczywiście. I tutaj rzeczywiście mamy to sprzężenie. Najmniejsze poparcie dla dostępności metody in vitro jest w grupie osób, które regularnie kilka razy w tygodniu praktykują. Kilka razy, to nie jest raz, i w kontekście tej grupy, która raz w tygodniu praktykuje, widzimy bardzo istotną różnicę.
57% jest przeciw.
W tej grupie kilka razy w tygodniu, i powiedzmy, że to jest jedyna grupa, w której ponad 50% osób jest przeciwne tej procedurze. Natomiast w tej drugiej grupie, którą wspomniałam, a którą przeciętnie uznamy za taką... znaczy właśnie uznamy za przeciętną, prawda? Raz w tygodniu.
Niedzielna tak msza święta.
Powiedzielibyśmy klasyka gatunku, i to całkiem niezła klasyka gatunku. Tu już ten sprzeciw wyraża tylko 20%. Mhm. Tam prawie 60, tutaj 20. Różnica w moim odczuciu bardzo duża.
Myślę, że teraz czas... by przejść do tego, co spotkało nas tutaj dzisiaj w audycji, czyli do dwóch stanowisk Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Już wcześniej, zgłębiając temat, zauważyłem, że te stanowiska są różne, mimo że oba kościoły odwołują się do tego samego Pisma Świętego. Kościół Ewangelicko-Augsburski odwołuje się do biblijnego nakazu płodności. Kościół Rzymskokatolicki mówi, że jest to wykroczenie przeciwko przykazaniu nie zabijaj. I właśnie dlaczego ta kwestia budzi tak wiele kontrowersji? Dlaczego tak wiele niejasności wynika z tych dwóch stanowisk? Może zaczniemy od księdza profesora.
Czy ja zawiodę pana redaktora, bo ja nie odpowiem na panu na to pytanie, bo mi się nie podoba retoryka, w której my o tym rozmawiamy, nie? My mówimy o stanowiskach, o dokumentach, a ja bym chciał zauważyć ludzi w tym wszystkim. Mhm. Myślę, że to jest nieuczciwość, jeżeli my będziemy mówić o tych, którzy się wypowiadają na temat tych, którzy decydują się na in vitro. Myślę, że trzeba zobaczyć cały kontekst dramatu ludzkiego najpierw. Czyli ludzie, którzy chcą mieć dzieci, kochają dzieci, ich mieć nie mogą. Jeżeli z tej strony spojrzymy, to pojawi się nam pierwsze stanowisko subiektywne, którego, przepraszam, ale z boku nam oceniać nie wolno. My możemy podać reguły, natomiast ja pytam, jakim prawem?
Jakim
masz swoją
prawem
rodzinę,
oceniać, tak?
Masz swoje dzieci i kogoś ustawiasz i szufladkujesz, tak? To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa to jest perspektywa głównego zainteresowanego, czyli dziecka, o którym się w tym temacie generalnie nie mówi. Mówi się o tym, że no in vitro tego, tyle skuteczności i tak dalej. Może by wydobyć tą perspektywę i popatrzeć na tego drugiego bohatera. Jak mamy tych dwóch bohaterów, to potem zapytajmy, jaki jest kontekst szerszy i jakie osoby dostają jeszcze popalić w tym kontekście, nie? Albo jakim osobom dzieje się dobro. Jeżeli tą perspektywę w ten sposób zmienimy, to być może tu z kolegą pastorem dojdziemy do takich samych wniosków, bo powiem szczerze, nie lubię manipulowania Biblią z wyciąganiem jednego argumentu. Jeżeli mówimy, że jest to księga miłości, to ona na pierwszym miejscu pyta o dobro i o wartość każdej osoby, która zostaje tam, że tak powiem, potraktowana tak albo inaczej. I ja myślę, że jest nie do końca prawdziwe to zdanie, że Kościół katolicki jest przeciwny in vitro dlatego, że się zabija. Jednym z ważnych czynników jest to, że się zabija. Natomiast najbardziej podstawowy argument brzmi, dochodzi do uprzedmiotowienia zarówno dziecka, jak i jego rodziców, jak i dawców nasienia i komórek jajowych, jak i surogatek, tak? I w tym momencie nam się troszkę odmienia perspektywa, bo my mówimy o tym, że ludzie, którzy w to są zaangażowani, są potraktowani jak nieludzie, jak przedmiot, jak ktoś, kto jest odarty z uczuć, nie? I myślę, że jeżeli byśmy w tą optykę trochę poszli, to prawdopodobnie będziemy troszkę inaczej widzieć cały problem. Nie?
Tylko